Gdy, może zacznę tak, gdy byłem na studiach, to byłem w takiej wyjątkowej uczelni na studiach, której bardzo cieszyliśmy się z tych wszystkich wydarzeń takich kościelnych świąt. To były czasy jeszcze komunizmu, ale no te kościelne święta obowiązywały jakoś. To nie był ten okres najgłębszego komunizmu, gdzie starano się ograniczać nawet święta. Ale myśmy się cieszyli podwójnie na tej uczelni, z tego powodu, że na tej uczelni byli też wyznawcy Kościoła prawosławnego. I przeważnie daty świąt różniły się w Kościele prawosławnym od kościołów protestanckich, w ogóle od kościołów, które jakoś tam są związane z tradycją zachodnią. I to powodowało, że myśmy mieli przeważnie dwa razy dłuższe ferie świąteczne, bo mieliśmy najpierw ferie za tą tradycję zachodnią, a później mieliśmy ferie za tą tradycję wschodnią. I to był piękny czas. Natomiast w tym roku wiem, że moi koledzy, pracownicy tej uczelni i studenci są bardzo smutni, bo to tak jest, że mniej więcej raz na 7-8 lat wypada, że te święta ze sobą się zbiegają. I w tym roku w tradycji prawosławnej i w tradycji zachodniej święta wielkanocne są w tej samej dacie, więc są bardzo krótkie ferie wielkanocne. Moim kolegom i młodszym studentom z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej bardzo współczuję tego roku, że wypadło im studiować w takim czasie, że ten rok akurat im przypadł w udziale. Bo można przejść przez całe studia i nie mieć tego roku, no bo jak mówię, to się zdarza raz na 7, raz na 8 lat. I to powoduje, to między innymi też jest spowodowane tym, że całe obchody świąt Wielkiej Nocy są bardzo rozbudowane. Bardzo wiele różnych uroczystości odbywa się w tym, co się nazywa jak Wielkim Tygodniem, prawda? Nawet to jakoś weszło do trzeba powiedzieć, tradycji kościołów ewangelikalnych i kościołów zielonoświątkowych. W naszej wspólnocie akurat nie ma tego z różnych powodów, ale w wielu wspólnotach zielonoświątkowych, bardzo dobrych, niech Pan Bóg ich błogosławi i niech dalej się trzymają tej swojej tradycji. Jest tak, że w dzień Wielkiego Piątku, właściwie ten dzień jest świętem. Gdyby ktoś nie wiedział, mogę tutaj dać taką podpowiedź, z której prawdopodobnie niewielu z nas i tak skorzysta. Jeśli jesteście zatrudnieni, jeśli jesteście w pracy, pracujecie na etat, to dzień Wielkiego Piątku jest ustawowo dla wyznawców Kościoła Zielonoświątkowego dniem wolnym od pracy. Teraz mi to mówisz, tak, ustawowo. Ustawa nam gwarantuje, że tego dnia, jeśli przyjdziemy do naszego kierownika w pracy i powiemy, jestem zielonoświątkowcem i ten dzień jest moim świętem kościelnym, on jest zobowiązany dać nam wolny dzień. Ale to jest połowa wiadomości, bo druga połowa jest znacznie gorsza. Kierownik ma prawo wyznaczyć inny dzień wolny od pracy, w którym odrobimy nasze święto kościelne. Więc na przykład może wyznaczyć 3 maja, nie za bardzo, bo to jest święto państwowe, ale Tutaj, no ale może którąś sobót wyznaczyć nam na odrabianie tego Wielkiego Piątku. Więc mógłby powiedzieć, że no Wielki Piątek miałeś wolne, to w Wielką Sobotę przyjdziesz do pracy. Więc no, ludzie, którzy o tym wiedzą, zazwyczaj i tak z tego nie korzystają, bo mówią, że no to i tak gorzej na tym wyjdą, gdy będą świętować ten Wielki Piątek. Ale są wspólnoty Kościoła Zielonoświątkowego, gdzie Wielki Piątek jest w szczególny sposób obchodzony. Nawet jeśli ludzie nie traktują, nie zwalniają się z pracy. Ja pamiętam, że w zborze, do którego należałem w młodości, było tak, że przeważnie cała wspólnota była w poście i wieczorem zbieraliśmy się na nabożeństwo, na którym była Wieczerza Pańska i na którym przede wszystkim mówiono o śmierci Chrystusa Pana. W ten dzień, Wielki Piątek, mówiliśmy o tym, jak Chrystus umierał na krzyżu. I bardzo różne zwyczaje, bardzo różnie ludzie to obchodzą, ale koncentrują się na śmierci Chrystusa Pana. Z kolei w Wielką Niedzielę inni bardzo mocno mówią o zmartwychwstaniu i wszystko co się dzieje w Wielką Niedzielę, dotyczy zmartwychwstania. Z tego, co wiadomo jest z historii Kościoła, gdy chodzi o te różne rzeczy historyczne, to niestety to nie jest aż tak proste, żeby ustalić ze stuprocentową pewnością, że tak było na pewno, ale wszystko wskazuje na to, że w pierwotnym Kościele był tylko jeden dzień, w którym mówiono i o śmierci, i o zmartwychwstaniu Pańskim. Więc w pewien sposób czuję się bardzo dobrze dzisiaj w tej pierwotnej tradycji chrześcijańskiej, bo dzisiaj chciałbym, abyśmy mówili jednocześnie i o tym, że Chrystus umarł i o tym, że Chrystus zmartwychwstał. Zanim będziemy to robić, zechciejmy się przez chwilę pomodlić. Panie Boże, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że należymy do Jezusa. Jako naszego Pana, jako naszego Zbawcy. Dziękujemy Ci za każdą osobę, która na tym miejscu należy do Jezusa. Panie, też dziękujemy Ci za osoby, które jeszcze nie są Jego własnością, ale słyszą Ewangelię, Panie. Wiemy, że Ty kochasz każdą jedną osobę na tym miejscu. Panie, i chcesz, aby poselstwo o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa dotarło do życia każdego z nas. Pani, nie tylko dotarło, ale aby ono coś spowodowało w naszym życiu. I dlatego dzisiaj tak bardzo prosimy Ciebie o takie szczególne działanie Ducha Świętego, aby ta Ewangelia mówiona, w której mówimy o tym, że Chrystus umarł i zmartwychwstał, naprawdę nas przeniknęła, aby dotknęła głębi naszej istoty i aby to spowodowało, że będziemy w stanie żyć tym nowym życiem w Chrystusie Panu. O to Cię dzisiaj prosimy. Amen. Będziemy czytać dwa miejsca Bożego Słowa. Pierwsze znajdujemy w liście apostoła Pawła do Filipian. To jest tekst, na którym chciałbym, abyśmy głównie się dzisiaj skoncentrowali. Trzeci rozdział i wiersze 10 i 11. A zróbmy coś jeszcze. Mianowicie przeczytajmy cały ten kontekst, bo on jest też istotny bardzo. Może od 8 wiersza. Tak czytam. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznałem za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Żeby poznać Go i doznać czego? Mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. I aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. I czytamy też jeszcze z listu też Pawła do Rzymian, z rozdziału 10, tylko jeden wiersz, bo 9, krótki jeden wiersz. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i co? I uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Tak jak mówię, z powodu tego, że mamy taki, a nie inny sposób czasami zajmowania się tymi wydarzeniami związanymi z Wielkim Tygodniem, bardzo często rozdzielamy, dochodzi do tego, że w jakiś sposób w naszej optyce, w naszym rozumieniu jest rozdzielone to, co się stało w piątek, jeśli to było w piątek, bo to też jest nie do końca pewne, ale to, co się stało na krzyżu, od tego, że Chrystus Pan zmartwychwstał. Bardzo łatwo ulec temu tradycyjnemu podejściu kościelnemu, czy nawet można by było powiedzieć liturgicznemu i traktować to jako zupełnie dwa różne wydarzenia. I raz koncentrować się na śmierci Chrystusa, a drugi raz koncentrować się na Jego zmartwychwstaniu. Natomiast ten tekst z listu do Filipian mówi nam o tym, że właściwie, jeśli chodzi o nasze życie, a właściwie to jest osobiste świadectwo apostoła Pawła, apostoł Paweł powiada, że jeśli chodzi o jego życie, to i śmierć Chrystusa, i zmartwychwstanie Chrystusa łączy się w jego doświadczeniu w jedną sprawę, w jedną rzecz. Bo on chce z jednej strony, żeby znaczenie dla niego, czy szczególne działanie w jego życiu miało to, że Chrystus Pan umarł, ale też chce, żeby to doprowadziło go w końcu do tego, że on dozna tej mocy zmartwychwstania. Innymi słowy, dozna mocy zmartwychwstania, czyli przeżyje pełnię zmartwychwstania, doświadczy tego, co niesie ze sobą zmartwychwstanie. I ja jestem pewny, że tutaj w zdecydowanej przewadze są ci, którzy absolutnie wierzą w zmartwychwstanie. W dzisiejszych czasach, nawet gdy ktoś określa siebie jako chrześcijanin, wcale nie jest tak bardzo pewne, że jest tym, który głosi, rozumie i wierzy w zmartwychwstanie. Ale równocześnie też musimy od razu sobie powiedzieć, że w Piśmie Świętym, Pismo Święte mówi o dwóch, albo inaczej, używa tego samego słowa do dwóch różnych zjawisk. I z tego, jak to słowo jest używane, z tego, jak biblijni pisarze opisują nam, wynika, że oni bardzo rozumieli te dwa różne pojęcia, jakie są określane przez jedno i to samo słowo. To jedno i to samo słowo to jest słowo zmartwychwstanie. I bo zauważmy, że jeśli chodzi o zmartwychwstanie Chrystusa, to apostoł Paweł i inni też, i Piotr, i Piotr, gdy głosi jego zmartwychwstanie w dzień 50, gdy mówi do ludzi zebranych o tym, że w Jerozolimie tuż kilka tygodni, jeszcze nie upłynęły 2 miesiące od śmierci Chrystusa, to było 7 tygodni po jego śmierci, on głosi i mówi, że wyście go zabili, ale jednocześnie później mówi, ale on zmartwychwstał. I ma na myśli coś wyjątkowego, coś szczególnego. Nie ma na myśli czegoś takiego jak zmartwychwstanie, które oglądamy na przykład w Ewangeliach, gdy są wzbudzani do życia ludzie, którzy umarli. W Ewangeliach mamy 3 takie wydarzenia. Jedno wydarzenie to jest, gdy Jezus przywraca do życia córkę Jaira. Drugie wydarzenie to jest to, gdy Jezus przywraca do życia młodzieńca z Nain. I 3 wydarzenie to jest, gdy Jezus przywraca do życia swojego przyjaciela, który umarł w takich trochę dla uczniów niezrozumiałych okolicznościach, bo Jezus zwleka z tym, żeby przyjść wcześniej, kiedy można jeszcze go uzdrowić, i przychodzi w momencie, gdy już jest po wszystkim, jest nawet po pogrzebie i jest duże podejrzenie, że już Łazarz nieładnie pachnie i wtedy go przywraca do życia. I wszystkie te wydarzenia, i potem i są w dziejach apostolskich też takie zdarzenia, chociażby jak to, że Piotr w pewnym momencie przywraca do życia Tabitę. Bardzo bogobojną kobietę, która zrobiła bardzo wiele dobrego i ci, którzy doświadczyli tego dobra poprzez jej życie, zawołali Piotra i Piotr modli się nad jej ciałem i przywraca jej do życia. I wszystko to jest określane też terminem zmartwychwstania. Ale to nie jest takie samo zmartwychwstanie, to jest inna kategoria niż to zmartwychwstanie, o które chodzi, jeśli chodzi o osobę Chrystusa Pana. Tamci zmartwychwstali, raczej trzeba byłoby powiedzieć, wrócili do śmiertelnego życia. Czyli wrócili do życia po to, żeby po jakimś czasie znowu umrzeć. I Łazarz, i ten młodzieniec, i Tabita, wszyscy oni, zresztą tych przypadków, kiedy ludzie wrócili do życia, żeby po jakimś czasie znowu umrzeć, było znacznie więcej. Nawet współcześnie były opisywane takie przypadki z działalności jakichś kościołów, ewangelistów, więc... Natomiast o Chrystusie Panu czytamy, że On zmartwychwstał, aby już więcej nie umrzeć. Chrystus Pan przez swoje zmartwychwstanie przeszedł do zupełnie nowej rzeczywistości. Rzeczywistości, w której śmierć nie panuje. Do rzeczywistości, która jest zupełnie inna, zupełnie odmienna. I w pierwszym rozdziale listu do Kolosan Paweł to w taki szczególny sposób wyraża. Tam czytamy w 18 wierszu coś takiego. On także jest głową ciała, kościoła. On jest to początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. I to zdanie, pierworodnym z umarłym, nie oznacza, że on pierwszy umarł, ale on był pierwszym z umarłych, który doznał tego przejścia do zupełnie innej rzeczywistości. Do rzeczywistości, która nie ma nic, która się zupełnie różni od tej rzeczywistości, w której my jesteśmy i dlatego jego zmartwychwstanie jest inne niż zmartwychwstania wszystkich innych ludzi opisanych czy w Ewangeliach, czy później w Dziejach Apostolskich, czy te, które znamy współcześnie. To te zmartwychwstania, mimo że określane w Nowym Testamencie tym samym terminem, tym samym słowem, to są dwa różne zupełnie wydarzenia. I pytanie dzisiaj brzmi, pytanie brzmi do Kościoła, nie takie, czy wierzysz, że Chrystus Pan wrócił do tego śmiertelnego życia, tak jak wrócił młodzieniec Nain, jak wróciła córka Jaira, jak wróciła Tabita? Nie. Pytanie brzmi do Kościoła. Właściwie apostoł Paweł w tym urywku z listu do Rzymian mówi nam bardzo mocno: słuchajcie, musicie w sercach waszych wierzyć, że nastąpiło to zupełnie inne zmartwychwstanie Chrystusa, gdy on przeszedł już do tej nowej rzeczywistości, w której nie ma śmierci, w której nie ma tych rzeczy, które powodują, że nasza osoba może być w jakiś sposób poddana zniszczeniu. On jest pierwszym, który tego doświadczył i apostoł Paweł nawet tak jak gdyby taki obraz rysuje, że on jest tym pierwszym, który idzie na czele pochodu. A w tym pochodzie kto ma być? W tym pochodzie mają być ci, którzy uwierzą w jego śmierć i w jego zmartwychwstanie i idą za nim, żeby doświadczyć tego samego. I powstaje pytanie, no dobrze, fajnie by było znaleźć się w tej nowej rzeczywistości. W tej nowej rzeczywistości, której dowodem, której namacalnym dowodem jest ten zmartwychwstały Chrystus, który pierwszy wszedł w tą rzeczywistość. Ale jak to zrobić? Jak tego doświadczyć? I ten tekst z listu do Filipian daje nam w tej sprawie odpowiedź. Jak to zrobić? Apostoł Paweł mówi, to może nastąpić wtedy, to się dzieje wtedy, gdy my razem z nim, gdy my dokładnie uczestniczymy czy w jego śmierci, gdy będziemy również uczestnikami jego śmierci i tym sposobem dostąpimy zmartwychwstania. To stwierdzenie być uczestnikiem śmierci Chrystusa jest co najmniej zagadkowe. Jeśli, żeby nie powiedzieć, no takie niezupełnie jasne. I jest pewne bardzo współczesne pojęcie, które bardzo dobrze oddaje słowo, które tutaj zostało użyte. Jest tutaj pewne greckie słowo, nie będziemy nawet do tego wchodzić głębiej, ale ono jest wyjątkowe. I gdy Paweł mówi o tym uczestniczeniu w śmierci Chrystusa, ale jest pewne pojęcie, które bardzo dobrze to oddaje. Bo apostoł Paweł właściwie napisał coś takiego, napisał takie zdanie. Posłuchajcie, że on w ten sposób dojdzie do tego zmartwychwstania. On pozwoli, żeby śmierć Chrystusa go sformatowała. Informatycy powinni w tym momencie dobrze to rozumieć. Mówi, Paweł powiada, ja pozwolę, żeby moja osoba została sformatowana poprzez śmierć Chrystusa. śmierć Chrystusa tak mnie dotknie, tak wpłynie na mnie, że ja zostanę inaczej sformatowany. Byłem w pewien określony sposób sformatowany, a teraz to mnie, jego śmierć mnie na nowo sformatuje i w ten sposób ja będę mógł doznać tej mocy zmartwychwstania. Dobrze, co jest takiego szczególnego w tej śmierci Chrystusa Pana na krzyżu Golgoty? O co chodzi? Czego ona dotyka? Gdy czytamy, to jakoś tak słyszymy, no to była kwestia tego grzechu, który ludzie mieli na sobie, czy ludzie mieli w sobie i Chrystus Pan ten grzech pokonuje. Mam pytanie, gdzie jest ten punkt zaczepienia grzechu w życiu każdego człowieka? Od czego się zaczyna grzech w życiu każdego człowieka? Pytanie banalne, proste i prawdopodobnie odpowiedź wam przyszła do głowy, ale wyście ją zlekceważyli. Grzech zaczyna się od egoizmu. Każdy z nas jest tak stworzony, jest nawet by można było powiedzieć, nastawiony, a bardzo dobre słowo będzie, sformatowany, żeby być egoistą. I nie wierzycie, poczekajcie, aż urodzi wam się małe dziecko. I jedziecie do szpitala, żeby je odebrać i w waszych rękach wygląda na to, że do waszych rąk w tym zawiniątku całym bierzecie aniołka, absolutnego anioła. I z tym aniołem jedziecie do domu i wygląda na to, że nie mogło was spotkać większe szczęście, no bo anioł wam się trafił i rzeczywiście wierzycie, jesteście gotowi uwierzyć to, gdy to dziecko jakiś tam grymas robi na twarzy, że on się do was uśmiecha. Interpretujecie to wszystko bardzo pozytywnie. Dziecko jest cudowne, wspaniałe. Poczekajcie do momentu, kiedy ono poczuje głód. Akurat w środku nocy. Albo po jakimś czasie, gdy już jest w waszym domu, ma swoje łóżeczko tak wygodne, że wygodniejszego łóżeczka nie można sobie wyobrazić, ale w pewnym momencie gdzieś tam coś, te połączenia w mózgu mu coś tam się poprzestawiają i ono będzie przekonane, że wygodniej jest w waszym łóżku, pośrodku, między żoną a mężem, między mamą a tatą. I dopóki go tam nie położycie, to po prostu jakby coś tam robi wam piekło. Ja wiem, o czym mówię. Sam to przeszedłem, a ten anioł jest gotowy zrobić piekło, byleby się znaleźć tylko między mamą a tatą. Mam teraz kolegę, akurat, któremu niedawno w pracy, któremu urodziło się dziecko. I czasami przychodzi taki po kolejnej nocy, kiedy to dziecko po prostu, dlatego że coś chce, dlatego że jest w nim ten silny egoizm od samego początku. Moje potrzeby pierwsze. Załatwcie moje potrzeby, a nawet nie potrzeby. Załatwcie moje widzimisię. To, że tu jest najwygodniej, a nie tu jest najwygodniej. Słyszałem o takich rodzicach, którzy doszli do takiego miejsca, w którym dziecko doprowadziło ich do takiego stanu, że jedynym sposobem uspokojenia było trzymanie dziecka, gdy była włączona wirówka, coś tak z wodą, żeby łaskotała dziecku nogi. Czy wyobrażacie sobie tak godzinę w nocy ojca trzymającego dziecko nad taką wirówką? Aniołek. A był aniołek. Gdy go braliśmy ze szpitala, był aniołek. A teraz jest egoistą. Grzech zaczyna się od egoizmu. Później, gdy już nie jesteśmy tacy mali, po tym dostosowaniu społecznym ten egoizm jakoś gdzieś tam potrafimy trochę poukrywać. Więc nie jest tak, że pierwsi sięgamy po kotleta, gdy tylko się na stole pojawi. Jesteśmy ładnie wychowani i potrafimy wyliczyć. Wszystkim starczy, to poczekam. Chyba, że nie wszystkim starczy, to wtedy jest... Ale jesteśmy egoistami. O co chodziło w śmierci na krzyżu? Nie moja wola, lecz Twoja wola. Moje zupełnie przegrywa tam. Ja się całkowicie poddaję Tobie, Ojcze. Co ma się stać ze mną, to niech się stanie. Niech ja się pozbywam siebie zupełnie i mówię, tak, Ojcze, ja jestem tutaj tylko po to, żeby stało się ze mną to, co Ty zechcesz. I Paweł mówi, to mnie sformatowało. Ja zostałem w tych miejscach zapisanych przez mój egoizm. Nastąpiło nowe sformatowanie i te miejsca zostały wytarte przez krzyż Chrystusa, a na to miejsce pojawił się inny zapis. I ten zapis brzmi, wola mojego Boga najpierw. Najpierw to, co On chce, a dopiero gdzieś tam z tyłu jestem ja. I on mówi, gdy jestem tak sformatowany, to co? Mogę oczekiwać, że też, gdy śmierć Chrystusa mnie sformatuje, gdy Jego krzyż mnie dotknie, gdy Jego krzyż tam rozprawi się z tym moim egoizmem, to też jestem pewny, że doświadczę tego triumfalnego wejścia w tą nową rzeczywistość, jakim jest zmartwychwstanie. On pierwszy zmartwychwstał, a ja pójdę w tym pochodzie z podniesioną głową za nim i powiem, śmierć nie ma już mocy nade mną, bo jestem tym, który pójdzie w zmartwychwstaniu za nim. Jak on zmartwychwstał, tak ja zmartwychwstał. I cały ten 15 rozdział, który wspominał, zdaje się, nie czytałeś, Stachu, dokładnie, tylko wspominałeś go, nie? Czytałeś? Nawet czytałeś. 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Cały ten 15 rozdział został napisany przez apostoła Pawła po to, żeby przekonać ludzi wierzących, przekonać ten zbór w Koryncie, który gdzieś tam znalazł się w tej chwili takiej, w tym momencie swojego istnienia, gdy przyszli ludzie, którzy zaczęli zaprzeczać temu. I Paweł przekonuje ich i Paweł daje im mnóstwo dowodów i mówi, słuchajcie, jest tak, że on naprawdę zmartwychwstał. I dlatego my możemy się spodziewać nie tego, że powrócimy do tego śmiertelnego bytu, ale tego, że przejdziemy do zupełnie nowej rzeczywistości razem z Nim. Że skoro On już tam przeszedł, to to przejście jest też dla nas. To nie mamy, nie musimy się obawiać śmierci. Nie musimy się obawiać tego, że to życie się kończy. Nie musimy się obawiać tego, że nasze ciało jest coraz słabsze, że nagle okazuje się, że przebiec 50 metrów, tak ciężko. No, gdyby człowiek dbał o to, żeby mieć kondycję, to może nie byłoby tak ciężko. Ale dzisiaj jest tak ciężko. A Paweł mówi, nie musimy się tego obawiać, że stajemy się coraz słabsi. Dlatego, że on przeszedł. I są pewne dowody na to, że on przeszedł. I te dowody są absolutnie nie do zbicia. Ja kocham historię Josha McDowella. No to jest rewelacyjna historia. Na pewno ją już opowiadałem wam. Jeszcze przygotujcie się, kilkadziesiąt razy wam ją opowiem. Josh McDowell był studentem. I jako student zupełnie niewierzący, ateista, bardzo denerwowali go chrześcijanie i denerwowała go działalność chrześcijańska. I stwierdził, napiszę pracę taką naukową i w niej obalę tą bajkę, którą oni opowiadają o zmartwychwstaniu. Że taki jakiś perfekcjonista się trafił, ten Josh McDowell, więc bardzo perfekcyjnie podszedł do tego działania. Biblioteka, jakieś tam dzieła starożytnych pisarzy, jakieś tam opracowania różne. I wiele godzin, wiele dni spędził studiując to wszystko i studiując Biblię i porównując i w końcu, gdy to zrobił wszystko, powiedział, wierzę w zmartwychwstanie. Wierzę, że On zmartwychwstał, że Chrystus Pan zmartwychwstał. Jest rewelacyjna książka, nie wiem, czy przetłumaczona na polski. Evidence that demands verdict. Po polsku jakaś część to więcej niż cieśla, taki tytuł. I między innymi tam jest opisana cała sprawa ukrzyżowania i zmartwychwstania. Z punktu widzenia, czy to się naprawdę wydarzyło. Czy można wierzyć przekazowi Ewangelii, że było tak, jak Ewangelia mówi? I rewelacyjnie to Josh McDowell. Ale Josh McDowell opisał to głównie, to właściwie to były wyniki jego pracy, którą on robił po to, żeby zaprzeczyć zmartwychwstaniu. Bo on zmartwychwstał. Jeśli w swoim życiu, dzisiaj, poddasz się temu, żeby krzyż Chrystusa Pana, żeby to, co się stało wtedy, gdy przyprowadzono go na Golgotę i przybito go do krzyża, jeśli pozwolisz na to, żeby to sformatowało ciebie, sformatowało twoje serce, sformatowało twoją osobę, to możesz mieć też całkowitą pewność, że śmierć to nie jest koniec. Śmierć to, nie wiemy dokładnie jak. Gdybyście mnie zapytali, jak to się stanie, że po śmierci potem doświadczymy niesamowitego Bożego zmartwychwstania. Ja nie wiem. I nie za bardzo mnie nawet interesuje to, żeby się tutaj dowiedzieć. Słuchajcie, to będzie fascynujące. To będzie super sprawa, to będzie super, super przeżycie, że ja to przeżyję naprawdę. I że to będzie prawdopodobnie większe niż to, co ja sobie mogę wyobrazić, bo tak mówi Boże Słowo, że Bóg przygotował coś większego. I większe niż to, co ktoś może mi opowiedzieć. Więc dla mnie jest to, no, ja chcę podejść z szacunkiem do ludzi, którzy tam opowiadają swoje historie z tego tunelu, ale w zasadzie te historie z tunelu to mnie niewiele dają. O wiele bardziej, o wiele więcej daje mi to, że tutaj, w tym słowie, mam całkowitą gwarancję. On zmartwychwstał. I ja zmartwychwstanę. Ja doznam mocy Jego zmartwychwstania. Dlatego, że krzyż i zmartwychwstanie są razem i one powodują coś jednego, coś niesamowitego w moim życiu. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy wszyscy mogli z takim świadectwem z takim świadectwem żyć i mówić naszymi ustami, że Jezus jest Panem, wierzyć w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych i być pewni tego, że będziemy zbawieni. W tym sensie, że zbawieni nie tylko w sensie takim, że oczyszczeni od grzechów, ale zbawieni też w ten sposób, że doznamy pełni mocy Jego zmartwychwstania. Że przejdziemy do tej nowej rzeczywistości. I że wtedy to zmartwychwstanie Łazarza, to zmartwychwstanie córki Jaira, to będzie wydawać nam się takie ubogie w porównaniu z tym zmartwychwstaniem, którego doświadczył Chrystus Pan i do którego my zmierzamy. Powstaniemy, będziemy się modlić. A być może jest tak, że nie jesteś pewny. Nie jesteś pewny tego, że Chrystus Pan dotknął naprawdę twojego serca i tak je naprawdę sformatował przez swój krzyż, przez swoją śmierć. Jeśli tego dzisiaj nie jesteś pewny, to chcielibyśmy się o ciebie modlić. Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek w tym miejscu, może nawet nie masz za bardzo odwagi i nie chciałbyś się do tego przyznawać, ale będziemy się najpierw właśnie o takie osoby modlić. Panie Boże, Ty widzisz nas wszystkich tutaj. Ty widzisz serca każdego z nas. Panie, Ty widzisz być może ten niepokój, jaki budzi w nas, to panowanie grzechu w nas. To panowanie grzechu, nad którym, który gdzieś tam ma swoją podstawę, swój korzeń w naszym egoizmie. Panie, widzisz to. Panie, prosimy Ciebie o to, abyś dzisiaj szczególnie dotknął takie osoby swoją mocą, żeby nastąpiła metamorfoza ich życia, ich osoby, ich serca poprzez krzyż Chrystusa Pana, poprzez to, że On się zdecydował i powiedział: nie moja wola, lecz Twoja, Ojcze. Panie, daj, aby ten nasz egoizm został wyrugowany, zmieniony, Panie, i żeby został dotknięty przez moc krzyża. Panie, tak, abyśmy mogli z radością oczekiwać zmartwychwstania. Panie, dziękujemy Ci za to, że mamy tę pewność, że On zmartwychwstał. Halleluja. I że my będziemy też razem z Nim świętować zmartwychwstanie. Cieszyć się, radować. Halleluja. Panie, będziemy na tym weselu barankowym, na którym będzie ta niesamowita radość z powodu tego, że zmartwychwstanie jest rzeczywistością, że jest nowa rzeczywistość, że jest zupełnie inna sytuacja, że śmierć nie panuje, diabeł pokonany, grzech został unicestwiony. Halleluja. Dziękujemy Ci za to. Panie, wywyższamy Ciebie. Błogosławimy Ciebie. Panie, proszę Ciebie o tych wszystkich, którzy dzisiaj w jakiś sposób są zasmuceni. Daj, aby zostali podniesieni przez poselstwo zmartwychwstania. Przez to, że zmartwychwstanie to jest rzeczywistość. W imieniu Jezusa Pana. Amen. 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 Usiądźmy, proszę. Chciałbym Wam życzyć wszystkim cudownej reszty tej, bo do tej pory mieliśmy wspaniałą niedzielę. Przyszliście szczęśliwie, dotarliście tutaj, mieliśmy super nabożeństwo. No może kazanie mogło być lepsze, ale więc życzę wam cudownego obiadu. Jeśli ktoś Wam zrobił ten obiad, to bądźcie wdzięczni. Błogosławcie tych, którzy zrobili obiad. Cieszcie się tym. Też cudownego popołudnia, wspaniałego wieczoru i jutro. Słuchajcie, nie przesadzajcie z dyngusem. Naprawdę, w ubiegłym roku policja interweniowała, w tym roku już tak spokojnie. Dobrze?
szczególnie jeśli ktoś chciałby z młodymi iść w zawody, to nie, zostańcie w domu lepiej. Niech Pan Bóg was błogosławi.